Joanna Merecka-Mutysz, dzień dobry Państwa i moim gościem.
Marta Anna Sołapata.
Trudne tematy dziś będziemy poruszać. To rzeczy, którymi Ty się zaczęłaś zajmować. Ja właściwie nie wiem dlaczego, bo rozumiem trochę tych, którzy pracują w hospicjach, których dotyka to bezpośrednio. Jak to się stało, że ta śmierć tak bliska stała się Tobie?
Jak to się stało tak naprawdę, to ja sama nie do końca wiem. Dlatego, że mnie od zawsze ciągnęło do takich trudnych tematów i to były bardzo, bardzo różne obszary tak naprawdę tych trudnych tematów, ale jak sobie nawet ostatnio rozmawiałam z koleżanką, to ona wspomniała właśnie, że pamięta, że ja już na studiach pisałam prace zaliczeniowe właśnie wyciągając gdzieś tam wątki związane ze stratą. I faktycznie tak było, że i na studiach z filologii polskiej, i na studiach z pedagogiki ogólnej, przy pracach dyplomowych czy magisterskich, ja właśnie zajmowałam się tymi tematami związanymi ze śmiercią i jakoś tak to się po prostu poukładało, że mam w sobie jakąś taką gotowość do tego, żeby być, żeby słuchać, żeby nie tylko z tej perspektywy takiej naukowo-badawczej zajmować się tym obszarem, ale też właśnie w rozmowach z ludźmi
ale
na
obszarem,
ten temat.
No właśnie, obszarem nie samej śmierci jako śmierci, tylko no, wiadomym jest, że najtrudniej mają ci, którzy zostają.
Tak, tak, dokładnie chodzi o żałobę. To jest ta...
I ty się tą żałobą, tym obszarem postanowiłaś zająć, pomagasz ludziom z niej wyjść, czy uświadamiasz ich, że to jest naturalna kolej rzeczy, tak? Żeby pójść o krok do przodu, trzeba najpierw przejść pewien cykl i etap, bez niego się nie da.
Tak, myślę, że to jedno z drugim jest nierozerwalnie związane i ta normalizacja tego stanu, tak, że to nie jest nic złego, nic patologicznego ani chorobowego. Oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami, no bo to są zawsze bardzo, bardzo indywidualne kwestie, ale ta normalizacja procesu żałoby jest bardzo ważnym zadaniem wszystkich osób, które się zajmują tanatoedukacją, tak to można określić. I naturalnym jest, myślę, to, że jeżeli się wspiera towarzyszy, jest się po prostu z tą osobą, która przeżywa żałobę i na różne sposoby okazuje się jej tą czułość, to zainteresowanie, tą swoją obecnością, chociażby tym, że mamy potencjał do tego, żeby wysłuchać, żeby dźwignąć ten czyjś płacz, który często jest gdzieś po prostu blokowany, tak, na poziomie relacji w rodzinie, czy relacji takich społecznych, bo to jest bardzo trudna emocja i reakcja, tak, dla ludzi,
no tak,
udźwignąć czyjś płacz.
Ale ludzie reagują różnie, jedni chcą rozmawiać, inni nie chcą.
Tak.
Jedni próbują sobie poradzić sami, co też jest możliwe.
Oczywiście.
Inni szukają pomocy gdzieś.
To się dzieje dlatego tak, że mamy bardzo różne zasoby do radzenia sobie ze stratą i oczywiście to, w jaki sposób reagujemy na różne sytuacje trudne w naszym życiu, związane jest z tym, jak byliśmy wychowani, czy w domu się rozmawiało na temat nie tylko śmierci, ale w ogóle różnych trudności, tak, które nas spotykają w życiu, czy była przestrzeń do tego, żeby się dzielić i zarówno radościami, jak i smutkami. A u niektórych w domu po prostu nie było takiej możliwości. Czasami jest tak, że my ukrywamy przed bliskimi swoje cierpienie po to, żeby w takim przekonaniu nie obciążać innych dodatkowo, tak? Bo wszyscy cierpimy, wszyscy wiemy, że coś się stało.
No jest też takie, przepraszam, przeświadczenie, że jak jedna osoba płacze, reszta do niej dołączy, to już koniec
też
świata
tak
po
jest,
prostu.
Dokładnie tak. Dlatego ten płacz też czasami jest taki krępujący społecznie, bo my nie wiemy, co robić, tak? Czasami mamy od razu ochotę zaopiekować.
Trzeba się płakać razem.
Też. Tak, albo właśnie mówić nie płacz, tak? Nie płacz, nie płacz, wszystko będzie dobrze. Tak więc to na bardzo różne sposoby ludzie reagują i sobie radzą. Ale jest też taka duża część, która nie tyle potrzebuje od razu jakiejś terapii, tak? Związanej z żałobą, bo oczywiście takie sytuacje też się zdarzają.
Natomiast, że tak bardzo człowiek nie potrafi sobie poradzić ze stratą.
Tak, tak, są takie sytuacje. Ale właśnie zanim coś takiego nastąpi, to czasami potrzeba jest po prostu dwóch, trzech spotkań rozmowy. Rozmowy na ten temat.
Ale ty rozmawiasz, zapraszasz ludzi do siebie, czy uczysz ludzi, jak rozmawiać
jedno,
z innymi?
I jedno i drugie. Tak. I to do mnie przyszło. Właśnie w takiej kolejności, że ja najpierw uczyłam. Najpierw sama w ogóle zajęłam się tworzeniem takiej przestrzeni do analizy zjawiska jako takiego, bo i w obszarze literatury, i w badaniach zajęłam się młodzieżą, bo pisałam pracę najpierw magisterską o zjawisku śmierci w opinii wiejskiej młodzieży gimnazjalnej. I to było niezwykle ciekawe doświadczenie dla mnie, bo ja się musiałam z taką dużą ilością oporu uporać, tak to powiem. Mhm. Bo jednak...
Te heheszki robione.
Ale to właśnie nie, to dorośli stoją na straży tego, żeby z młodzieżą na ten temat rozmawiać. To oczywiście było wiele lat temu, bo ja tym tematem zajmuję się już prawie 20 lat. Ale tendencja zmienia się bardzo powoli. Mhm. Tendencja dorosłych do chronienia dzieci i młodzieży przed różnymi trudnościami i wyzwaniami. I to właśnie tak, jako takie wyzwanie było potraktowane, że z młodzieżą o śmierci to nie, no bo pytanie, kto ich potem zaopiekuje też, tak? Taka obawa, że się narodzą jakieś pytania. I faktycznie tak było, bo jak im stworzyłam przestrzeń do różnych rozmów, to czasami nie mogłam wyjść z takiego spotkania, bo a jeszcze to byśmy chcieli zapytać, a jeszcze coś innego. No oni często sobie rekompensowali też braki właśnie z przestrzeni domowej czy szkolnej, odpowiedzi na różne pytania. I później jakby kolejnym etapem była moja praca doktorska i ja napisałam ją na temat zjawiska śmierci, postaw nauczycieli edukacji wczesnej wobec śmierci, o tak.
Tak to
brzmiało. Są bardzo, bardzo różne są i to właśnie to było niezwykłe, że ja miałam takie poczucie, czy przekonanie wręcz, że osoby wykształcone, nauczyciele edukacji wczesnej będą w moim założeniu gotowi na to, żeby rozmawiać z dziećmi i z rodzicami na te tematy, natomiast okazało się, że dosyć duża grupa tych moich respondentów wyrażała taką bardzo, bardzo jaskrawy, tak, bardzo jaskrawy opór, tak to nazwę, bo na tych moich kwestionariuszach ankiet było bardzo dużo uwag na marginesach różnego rodzaju, między innymi właśnie, że chyba coś musi być nie tak gdzieś tam z moją głową, żebym ludzi o takie rzeczy pytała. Natomiast bardzo duża grupa z tych moich respondentów mówiła o tym, że oni intuicyjnie poruszają się w przestrzeni tego tematu. Nie do końca wiedzą, co będzie dobre, nie do końca mają przekonanie, że nie zaszkodzą dzieciom na przykład w rozmowach na ten temat, ale wiedzieli, że jakakolwiek rozmowa jest bardziej potrzebna niż żadna. Mhm. I to też się stało takim pretekstem do tego, żebym ja zaczęła myśleć właśnie nad tym, żeby ich wyposażyć w takie umiejętności, a nie zostawiać ich tej intuicji. No bo faktycznie jest to bardzo trudne zdecydować, czy z dzieckiem na ten temat podjąć rozmowę, czy też nie, no bo nie wiemy, jaka będzie reakcja.
Znaczy ja bym tutaj też była ostrożna, choćby z tego względu, że jest to naruszanie prywatności bardzo mocne, według mnie.
Z tym, że jest
Więc
taka...
mojej zgody na to nie ma, na przykład jako rodzica. Mm-hmm.
Z tym, że jest taka bardzo ważna rzecz, że biorąc pod uwagę funkcjonowanie dziecka w przestrzeni domowej i przedszkolnej, to się bardzo tak proporcjonalnie rozkłada. Nawet nie wiem, czy więcej czasu dzieci nie spędzają czasami w przedszkolach niż w domach.
Być może, tak.
I to, co się dzieje w domu, to, że dziecko obserwuje proces odchodzenia bliskiej osoby, to, że wie, że babcia jest w szpitalu, ale nikt go jej na przykład nie chce do niej zabrać, że się nie może z nią pożegnać. Albo wiele takich sytuacji, że dziecko w dniu pogrzebu jest wysyłane do przedszkola po to, żeby nie narażać
ale
go
ja
na jakąś
rozumiem.
Traumę. Tak, ja też rozumiem, tylko że z tym dzieckiem coś się dzieje i ono zostaje w sferze niepokoju.
To jest kwestia rozmowy, oczywiście, że tak.
Tak, i to właśnie o te rozmowy chodzi. Dokładnie o te rozmowy chodzi, bo wielokrotnie jest tak, że rodzice, ja to też doskonale rozumiem, nie mają na przykład zasobów na to, żeby wspierać dziecko w momencie, kiedy sami przeżywają stratę.
No jest to duży ból, tak, dla człowieka. To są emocje, o których właśnie mówiłaś, że tak naprawdę nie bardzo my dorośli czasem wiemy, jak sobie z nimi poradzić.
Tylko, że jak zostawiamy dziecko bez wsparcia i nie informujemy instytucji, czy przedszkola, nauczycielki, tak, co się z dzieckiem może dziać, dlaczego się coś może dziać, no to jest, wydaje się, sytuacja jeszcze trudniejsza, bo jakikolwiek sygnał o tym, że w rodzinie przeżywana jest strata, daje możliwość zaopiekowania nawet całej grupy, tak?
Bo ja rozumiem, tylko że teraz zobacz, paradoksalnie, patrząc na wychowawcę mojego syna w szkole, to jest ostatnia osoba, którą ja chciałabym informować o tym, co się dzieje w moim domu. Nie pierwsza, nie człowiek, do którego dzwonię i mówię, wie pani co, bardzo przepraszam, ale nie wiem, moje dziecko do końca tego tygodnia, nie wiem, zwalniam z lekcji. Ja zwalniam, nie pisząc z jakiego powodu. Tak to wygląda w tej chwili, tak? Ja już tu nie mówię o stracie, czy o czymkolwiek, po prostu. Natomiast, no nie jest to osoba, której ja ufam na tyle i której chcę powierzać moje prywatne, tak ważne dla mnie, czy dla mojego syna sprawy. To jest ostatnia osoba, powtarzam. I takich ludzi w tej szkole jest bardzo wielu, z którymi ja nie mam ochoty na tej przestrzeni, w tej płaszczyźnie się spotkać. W ogóle.
No i to nie jest sytuacja jakaś taka jednostkowa, dlatego że faktycznie jest wielu, mówi się o tym, że jest wielu nauczycieli, wielu wychowawców, no którzy nie powinni pełnić tej roli, tak? Bo to jest bardzo ważna rola w rozwoju dziecka, w rozwoju dzieci i młodzieży.
Tak naprawdę to wszystko zależy od człowieka.
Tak,
prawda?
Oczywiście,
że tak. Bo z kolei poprzednia wychowawczyni, to ja nie miałabym dla odmiany żadnego oporu, żeby zadzwonić i powiedzieć, słuchaj, tak, bardzo cię przepraszam, ale mamy trudną sytuację w domu. Weź Maxowi trochę zluzuj, kolokwialnie mówiąc.
Oczywiście, że to zależy od człowieka, dlatego ja też zawsze wychodzę z takiego założenia, że jeżeli nauczyciel nie czuje się kompetentny, nie wie, nie potrafi, nawet nie chce czasami, tak,
udzielać... Ja myślę, że wielu z nich nie wie, że nie ma tych kompetencji.
Tak, to już jest jeszcze inna rzecz. No. Tak, w tym procesie kształcenia faktycznie czasami zdarza się, że pada takie zdanie, tak, że niech się pan czy pani zastanowi, czy to jest naprawdę ta ścieżka, którą warto byłoby pójść. Natomiast w momencie, kiedy ten taki człowiek sam w sobie ma dużo lęku, dużo oporu, bo każdy z nas ma i to że ja o tym rozmawiam w miarę
ja jestem
oczywiście
pełna podziwu,
swobodnie.
Bo to jest... Rzeczywiście temat bardzo trudny, natomiast też wielokrotnie na naszej antenie wybrzmiewało, że śmierć jest nieodłącznym elementem życia.
Bo jest, tak. Ja tylko chciałam dokończyć ten poprzedni wątek, że jeżeli ktoś nie ma zasobów do tego, żeby to robić, to warto by było, żeby wiedział, gdzie może to dziecko pokierować, tak? Do kogo, kto...
Gdzie szukać
kto,
wsparcia
tak,
i pomocy.
Dokładnie, nie? Tak. I tu na przykład właśnie jestem ja. Bo w tym obszarze z jednej strony kształcenia nauczycieli, czyli w tym, co udało mi się wymyślić, czyli między innymi takich dwóch przedmiotów, które udało się wprowadzić tu w Akademii Pomorskiej w Słupsku, bo mam tam przyjemność pracować w sumie od samego początku, kiedy zaczęłam pracę zawodową, to prowadzę warsztat umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, to jest jeden z tych przedmiotów, a drugi to jest tanatopedagogika. I tak nawet w trakcie prowadzenia tych zajęć ja widzę, że część ludzi jest gotowa do tego, żeby rozmawiać. Część ludzi potrzebuje uporać się z własnymi różnymi doświadczeniami i trudnościami, a część nie. Jak to też przyjmuję, tak? Bo to nie o to chodzi teraz, żeby nagle wszyscy na ten temat rozmawiali. Natomiast to jest właśnie ten obszar, który mnie popchnął w praktykę. Bo jeżeli ja na przykład prowadziłam wykład o różnych aspektach związanych z umieraniem i śmiercią, nawet w takich, nie wiem, przestrzeniach kulturowych, historycznych, jak to się wszystko zmieniało, a potem połowa grupy zostaje. Bardzo, tak, a potem połowa grupy zostaje i zaczyna mnie pytać o różne swoje sprawy, o to, jak się z czymś uporać, jak komuś pomóc, co zrobić, jak zareagować. No ja jakby prowadzę dalej, tak, te spotkania w różnych formach. No tak, rok drugi, trzeci, czwarty. Okazało się, że potrzebuję ja sama wsparcia kompetencyjnego, dlatego jestem jeszcze po absolwentką pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej. Ostatnio uzyskałam kwalifikację psychotraumatologa. Jestem w procesie certyfikacji. Tak więc ja też się tego uczę, tak, jak zaopiekowywać. I im większe ja mam kompetencje do tego, żeby być i żeby wspierać, tym większą widziałam po prostu potrzebę, żeby stworzyć też taką przestrzeń indywidualnego kontaktu, tak to nazwę. Dlatego stworzyłam alfabet żałoby. Tworzyłam taką działalność wspierającą, terapeutyczną, tak to mogę nazwać. Prowadzę warsztaty dla nauczycieli, na przykład szkolenia rad pedagogicznych, opiekę też nad zespołami nauczycielskimi, chociażby w przypadku śmierci samobójczej ucznia. To jest potrzeba zaopiekowania całej przestrzeni szkolnej.
No tak,
i dzieci,
tam przede wszystkim jest potrzebny dobry psycholog, który będzie wiedział, jak z dziećmi rozmawiać.
Dokładnie tak. Tak więc tak samo konsultują się ze mną osoby, które na przykład mają osobę umierającą w rodzinie i nie wiedzą właśnie, czy zabrać dziecko do szpitala czy do hospicjum, jak ono może zareagować, jak je zaopiekować, jakie książki poczytać po to, żeby wesprzeć, bo tu akurat mogę powiedzieć, że ukończyłam 3-stopniowe certyfikowane szkolenie w ramach uzyskania kompetencji biblioterapeuty i bajkoterapeuty. Tak więc okazuje się, że jest bardzo
bajek,
dużo.
A propos bajek, jeśli mogę przerwać wejść w słowo. Bardzo fajną, jeśli tak można to kolokwialnie też oczywiście nazwać, kampanię prowadzi Lęborskie Hospicjum Stacjonarne. Oni między innymi właśnie tworzą bajki, odczarowują hospicja, mówiąc o tym, że to nie są umieralnie. Kampania nazywa się Zanim Ciebie zabraknie.
Tak, ale to nie jest jedyny obszar działalności w odczarowywaniu tak naprawdę, bo pierwszą instytucją, która zaczęła tego typu działania, to jest Fundacja Hospicyjna z Gdańska. Oni nawet mają swoje własne wydawnictwo i wydają cykl tak zwanych bajek plasterków. Również książeczki dla dzieci i takie książeczki informacyjne o procesie żałoby publikuje Holistyczne Centrum Wsparcia po Stracie Emocja, też z Gdańska, które miasto jest tutaj zaopiekowane dosyć mocno. I mam to szczęście jakby współpracować już od wielu lat i z Agnieszką Paczkowską, właśnie z Fundacji Hospicyjnej, jak i z Elwirą Ligman z Fundacji Emocja. Tak więc tych działań jest naprawdę bardzo dużo.
Pojawiają się... Trzeba tylko poszukać.
Tak, dokładnie. Pojawiają się coraz częściej. Nawet udało się ostatnio mi osobiście wejść we współpracę, na przykład z Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk. To jest też taki niezwykły obszar działania, bo związany jest z tym, że można, są zaoferowane dla mieszkańców gminy różne rodzaje tej pomocy w kryzysie utraty. I na przykład, jeżeli ktoś ma w rodzinie osobę przewlekle bądź terminalnie chorą, bądź właśnie boryka się z tym kryzysem straty, tak? I to bez względu na to, czy to jest świeża strata, czy to jest coś, z czym borykamy się już rok, czy dwa, czy nawet z okresu swojego dzieciństwa, bo bardzo często właśnie różne trudności nasze związane są z nieprzepracowaną żałobą, to mogą się skontaktować właśnie z Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk i wtedy w ramach tej współpracy ja wtedy nawiązuję już taką bezpośrednią relację i się spotykamy, pracujemy, rozmawiamy. Tak więc naprawdę na różne sposoby można żałobę zaopiekowywać, bo to jest normalny stan cierpienia po stracie bliskiej osoby. Nawet nie osoby, bo czasami mamy przecież straty po zwierzętach towarzyszących, też przeżywamy żałobę. Nawet nie wiem, czy dla niektórych osób nie jest ona bardziej bolesna niż strata człowieka.
Tak, to prawda.
Tak więc w różnych wymiarach, doświadczając cierpienia, nie ma nic złego w tym, że poszukamy wsparcia, poszukamy kogoś, kto zbierze te emocje, kto je dźwignie, kto powie, że nie dzieje się z człowiekiem nic złego. To, że cierpimy, tęsknimy i płaczemy, że to nie jest żadna choroba, ani żaden stan patologiczny, bo żałoby się nie leczy, żałoby się przeżywa i można w niej po prostu towarzyszyć.
Ja obiecuję, że my się jeszcze spotkamy i będziemy rozmawiać na ten temat. Dziś już musimy kończyć, niestety. Nie bójmy się wyrażać swoich emocji, drodzy państwo, w taki czy inny sposób, ani prosić o pomoc. Nic złego w tym nie ma. Kłaniamy się pięknie. Joanna Merecka-Wołtarz, do usłyszenia.